możliwe.
Krzysztof Korsarz-Biliński wita Was serdecznie w kolejnym 31. Misterium Grozy. Pierwsza tegoroczna audycja, można powiedzieć, będzie trochę monograficzna. W całości bowiem poświęcam tę audycję projektowi, który już starałem się Wam kiedyś przybliżać. Czy to we wpisach facebookowych, czy w odnośnikach. Mowa tutaj o opowieściach osobliwych, które tworzy Michał Ochnik oraz Dawid Banasiuk. Ci dwaj panowie są odpowiedzialni za już w tej chwili toczący się drugi sezon wspomnianych opowieści osobliwych. A co to dokładnie jest? Opowieści osobliwe są pewnym projektem, który na polskim rynku, można powiedzieć, grozy, ale nie tylko, jest dosyć specyficzny i jakby nie posiada zbyt dużej konkurencji. Aczkolwiek sama popularność projektu, według mnie, niezasłużenie jest zbyt niska. Stąd też postanowiłem, żeby dzisiaj przybliżyć Wam dokładniej, czym są opowieści osobliwe, no i też zaprezentować ich twórców, którzy są oczywiście bardzo ciekawymi osobami, z którymi przeprowadziłem właśnie rozmowę, która dzisiaj wypełni większość naszego Misterium Grozy. Myślę, że niektórzy z Was kojarzą różnego typu słuchowiska radiowe, które właśnie w taki fajny, dźwiękowy sposób przedstawiały charakter różnych opowieści. Projekt Michała i Dawida, o którym tutaj mówię, jest właśnie czymś dokładnie takim. Jego twórcy wspaniale zadbali o to, żeby te słuchowiska były świetnie udźwiękowione, żeby jakość sama tego dźwięku była również najwyższej klasy. No i oczywiście zaprosili też do współpracy kilku innych, czy to właśnie podcasterów, czy też aktorów, którzy swoimi rolami wzbogacają całe przedsięwzięcie. Ja może specjalnie tak we wstępie nie będę wszystkiego tego Wam opowiadał, ponieważ wywiad, jaki usłyszycie za chwilę, jest dosyć szczegółowy i praktycznie na większość takich najważniejszych pytań znajdziecie tam odpowiedzi. Co mogę ze swojej strony jednak tutaj dodać? Przede wszystkim jakąś być może taką ogólną opinię na temat opowieści osobliwych. Ja z pierwszą serią zetknąłem się chyba jakoś gdzieś rok temu, aczkolwiek nie jestem tak święcie przekonany, bowiem czas ostatnio leci dość szybko. Pamiętam, że wtedy miałem już dostępne bodajże 5 odcinków tak zwanego pierwszego sezonu. Choć trzeba tutaj powiedzieć, że kiedy odnosimy się tutaj do opowieści osobliwych jako takiego rzeczywiście serialu, można powiedzieć, słuchowiskowego, musimy wziąć pod uwagę, że ten serial nie jest tak przygotowany, jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni poprzez seriale filmowe. Słuchowiska powstają często znacznie dłużej i na przykład kiedy ja patrzę na bloga opowieści osobliwych, widzę, że na przykład pierwszy epizod pierwszego sezonu, czyli słuchowisko Brak Danych, został opublikowany 14 sierpnia 2014 roku. Kupę czasu. A w ogóle się nie zestarzał. To też duży plus. Ja miałem, tak jak wspomniałem, do dyspozycji pierwszych 5 słuchowisk, które przesłuchałem jednym cięgiem podczas podróży z Krakowa do Kłodzka. Jakoś przyznam się szczerze, że tak z początku podchodziłem do tego z pewnym dystansem, ponieważ opowieści osobliwe nie są projektem komercyjnym i, że tak powiem, człowiek zawsze może mieć pewne obiekcje co do tego, z czym będzie miał do czynienia, po czym, kiedy włączyłem sobie już pierwszy odcinek, zostałem zupełnie oczarowany. Opowieści osobliwe brzmią bardzo, bardzo profesjonalnie. To są słuchowiska, które posiadają niesamowity klimat i w czasie tej podróży, słuchając każdego kolejnego słuchowiska, wsiąkałem w ich niesamowity charakter, w ich niesamowity klimat. Tego oczywiście też Wam życzę, bo słuchowisk można słuchać się zarówno, tak jak ja na przykład w podróży, jak i oczywiście też wieczorami, na przykład na słuchawkach gdzieś w ciemnym pomieszczeniu. Cała jakby otoczka dźwiękowa tego przedsięwzięcia pozwala człowiekowi naprawdę niesamowicie pobudzić swoją wyobraźnię. I wcale tutaj nie powiem, że opowieści osobliwe jakoś odstają od profesjonalnych słuchowisk, powiedzmy na przykład audioteki. Zupełnie nie. Tutaj akurat, jeżeli Wy jeszcze do tej pory nie byliście przekonani co do jakości opowieści osobliwych, ja mogę Was zaręczyć, że jest to jak najbardziej profesjonalne i słucha się tego niesamowicie. Mając kilka słów jeszcze do powiedzenia na temat samych fabuł, jakie znajdziemy w opowieściach osobliwych, muszę powiedzieć, że tutaj będziecie jakby musieli być przygotowani na bardzo różne klimaty. To jest też zaletą jak najbardziej opowieści osobliwych, to, że każdy z odcinków jakby odnosi się trochę w inną stronę tego, czym jest horror, czym jest groza. Pierwszy odcinek na przykład opowieści osobliwych, właśnie epizod pierwszy pod tytułem Brak danych, to opowieść taka z gatunku, można powiedzieć, horroru science fiction. Kolejny Express Arkham bardzo mi przypominał to, co znaliśmy z takiego filmu bodajże z 72 roku. W tej chwili nie jestem pewien, jeżeli się pomyliłem, to możecie mnie poprawić gdzieś w komentarzach. Chodzi mi tutaj o film Horror Express. Ten film dość tak mocno, można powiedzieć, przypominał Express Arkham i w obu z tych filmów można wyczuć, znaczy z tych filmów, tutaj już zaczynam iść niewłaściwym torem, w obu z tych fabuł można jak najbardziej wyczuć wątki Lovecraftowe. Zresztą Express Arkham, jak już sama nazwa wskazuje, bezpośrednio się do tego odnosi. Aczkolwiek tutaj nie zarzucałbym Michałowi Ochnikowi, bowiem on jest tutaj scenarzystą wszystkich słuchowisk, raczej czegoś w ramach plagiatu. Prędzej, właśnie tak jak nawet z Michałem rozmawialiśmy w czasie wywiadu, co usłyszycie, Michał, czerpiąc różnego typu inspiracje z literatury grozy, którą ciągle gdzieś tam eksploruje, sam tworzy fabuły gdzieś, będąc zainspirowanym różnego typu elementami tych opowieści. Stąd też właśnie Express Arkham jak najbardziej mógłby być czymś w rodzaju połączenia opowieści Stefana Grabińskiego, na przykład z Lovecraftem. To pasowałoby tutaj idealnie. Później kolejne z opowieści, Rozpad Gnilny, Godzina Wilka, to są opowieści jak najbardziej takie, jedna z nich, powiedzmy, Rozpad Gnilny jest opowieścią taką trochę w kierunku ekstremalnego horroru. Później, co idzie dalej, to Godzina Wilka, z kolei, która jest takim... sami autorzy tutaj powiedzieli, że idzie to w kierunku bizarro fiction, aczkolwiek takie niektóre opowieści już gdzieś świtają mi po głowie, między innymi jedno z opowiadań Dawida Kaina z tego tomu, który napisał łącznie z Kazimierzem Kyrczem, Piknik w piekle. Tam bodajże było to pierwsze opowiadanie, Nocna audycja chyba jakoś tak tytuł brzmiał. Tutaj akurat właśnie mi spowinowaciły się te dwie fabuły, Godzina Wilka właśnie i opowiadanie Dawida Kaina. Oba oczywiście są naprawdę świetne, no i przede wszystkim to, co jest takie najważniejsze jakby w fabułach opowieści osobliwych i na co mocno zwraca uwagę, pisząc do nich scenariusze, Michał Ochnik, to jest to, żeby właśnie gdzieś tam zawsze znalazł się jakiś pewien twist, który zaskakuje słuchacza. To jest też przecież dewizą tego, skąd brały się opowieści osobliwe. Sami twórcy też przecież mają jakby swoje inspiracje w tych najdawniejszych słuchowiskach, czy to z cyklu Strefy Mroku, czy tych różnych innych dawnych słuchowisk radiowych amerykańskich czy angielskich, gdzie właśnie taka fabuła zaskakująca ma swój jakby taki stały element nieodłączny takich, no, krótkich bądź co bądź opowieści. O takich opowieściach radiowych właśnie, o takich słuchowiskach mówi też czasem na swoich prelekcjach Łukasz Śmigiel, redaktor magazynu Coś na Progu, w tej chwili Coś, które oczywiście pojawia się zbyt efemerycznie, żeby mówić tutaj o jakimś stałym periodyku, który skupia się na systematycznym wydawaniu kolejnych numerów, ale tak czy inaczej właśnie prelekcje Łukasza Śmigla z przyjemnością wam polecam. Ja byłem na jednej z nich właśnie na zeszłorocznym Polkonie, no i muszę powiedzieć, że kilka ciekawych rzeczy tam oczywiście się dowiedziałem. No i też przede wszystkim to, że sam Łukasz Śmigiel łącznie z grupą przyjaciół też stara się tworzyć takie słuchowiska, jednakże naprawdę nie wiem, gdzie w tej chwili można byłoby je zdobyć. Zresztą one nie osiągają swoim rozmachem tego, z czym mamy do czynienia w opowieściach osobliwych, bo właśnie to, co istotne dla opowieści osobliwych, to jest też ich rozmach. No i takim na przykład odcinkiem, który, można powiedzieć, był przygotowany ze sporym rozmachem, jest piąta z części pierwszego sezonu Zwyczajny pisarz, w której to wzięła udział też ekipa, w tej chwili można powiedzieć, konglomeratu podcastowego, aczkolwiek wcześniej jeszcze była to grupa zaprzyjaźnionych osób, która właśnie prowadząc swoje audycje, swoje podcasty związane z literaturą szeroko pojętej grozy i popkulturą, właśnie też zaprzyjaźniła się z opowieściami osobliwymi. No i tutaj też przede wszystkim, jako że Zwyczajny pisarz było odcinkiem poświęconym mocno takiemu wchodzie jakby dla Stephena Kinga, no to tam nie mogło zabraknąć ludzi z podcastu właśnie Radio SK. Ostatnim z odcinków pierwszego sezonu była uczennica Czarnoksiężnika i tutaj akurat opowieści osobliwe poszły trochę w stronę takiego dark fantasy. Ja, jak sami doskonale wiecie, jestem na fantasy trochę uczulony, więc niespecjalnie ten gatunek lubię, ale uczennica Czarnoksiężnika, tak jak już wspomniałem, jak większość tych opowieści, posiada swój własny ciekawy twist, no i też w jakiś sposób opowieści osobliwe zawierają w sobie pewnego rodzaju ładunek taki moralizatorski. Może tutaj jest to zbyt mocne słowo, ale Michał Ochnik, tworząc swoje scenariusze, zawsze stara się zwracać uwagę na jakieś takie ważne problemy, czy to właśnie natury takiej czy emocjonalnej, czy jakiejś właśnie takiej duchowej, psychologicznej człowieka. No i jeżeli my już tak przeskoczymy szybko, żeby już nie przedłużać mojego wstępu do dzisiejszego wywiadu, do pierwszego odcinka drugiego sezonu, a więc do odcinka Niebieski przycisk, to właśnie tutaj taki jakby element moralności, element takiej empatii jest mocno zaznaczony w tytułowym właśnie symbolu niebieskiego przycisku. Na wszystkie te odcinki opowieści osobliwych was serdecznie zapraszam, a dziś my tutaj właśnie wysłuchamy rozmowy, jaką ostatnio przeprowadziłem z autorami tego arcyciekawego projektu.
Powinniśmy porozmawiać z maszynistą.
Już z nim rozmawiałem. Ostrzegłem, że zatrzymanie pociągu może w tej chwili być pomysłem najgorszym z możliwych.
Smith! Mogłem się domyśleć, że to ty stoisz za tym sabotażem.
Ach, kochany pan Carter. Jak zwykle odmawiający przyjęcia do wiadomości oczywistego wyjaśnienia tylko dlatego, że wydaje się ono nierealne. Dzieje się to, o czym pana ostrzegałem.
Oszalał do końca. Chodźmy, młody człowieku, musimy...
Chwileczkę. Panie Smith, co według pana się tutaj dzieje?
Czyż to nieoczywiste? Jedno z tych stworzeń, o których niedawno panu opowiadałem, zaatakowało pociąg. Rozbudzone wygrzebanymi z ziemi artefaktami, które obecny tu Carter w swej niewysłowionej głupocie sprowadził do naszego kraju, wyruszyło na żer. Obawiam się, panowie, że to my jesteśmy dzisiaj w karcie dań.
Cóż za absurd!
Ma pan jakieś lepsze wyjaśnienie?
Oczywiście!
Och, to będzie dobre. Posłuchajmy więc.
To proste. Wagon towarowy pełen jest bezcennych znalezisk archeologicznych. Nic zatem dziwnego, że mogły paść one ofiarą kradzieży. Nie wątpię, że najlepszym momentem na przechwycenie artefaktów jest wywołane sabotażem zamieszanie. I założę się, że to pan stoi za wszystkim. Pańska obsesja na punkcie mojej ekspedycji jest tego najlepszym dowodem.
Och, błagam. I to ja niby wyrwałem tę potężną dziurę w składzie towarowym?
Z pomocą materiałów wybuchowych.
Tylko, że nie było żadnego wybuchu. Jedynie to potężne szarpnięcie.
Cóż, z pewnością są inne sposoby na...
W dzisiejszym Misterium Grozy będziemy mieli do czynienia z wyjątkowymi twórcami w polskiej kulturze grozy, można by tak powiedzieć, bowiem dzisiaj nie będzie do końca tylko literacko, ale właśnie przejdziemy do jeszcze innych meandrów horroru, czyli do słuchowisk. Dzisiaj ze mną mamy dwójkę autorów opowieści osobliwych. Jest z nami Dawid Banasiuk.
Tak, cześć.
Oraz Michał Ochnik.
Cześć, cześć, witam.
No i jest to dwójka twórców, którzy odpowiadają za całość tego projektu opowieści osobliwych, ale z tego, co już dane nam było poznać, mi przynajmniej, nie jest to wasz pierwszy projekt. Pierwszym takim projektem, z którym jakby wyszliście do odbiorców, był projekt Planetoids. W ogóle skąd zaczęły się wasze pierwsze takie fascynacje nagrywaniem słuchowisk?
Michale, opowiesz? W sumie pomysł wyszedł od Michała, więc jakby może tutaj niech Michał zacznie ten temat.
Dobrze, no cóż, nie mam najmniejszego pojęcia. Nie, szczerze mówiąc, zaczęło się od pewnej brytyjskiej firmy produkującej słuchowiska, dzięki której mocno podbiłem sobie umiejętności, osłuchałem się z językiem angielskim, szukałem właśnie czegoś, za pomocą czego mógłbym trochę podbić swojego skilla w języku. Trafiłem na te słuchowiska. One, wszystkie słuchowiska, słuchowiska Big Finish. Jest to brytyjska firma produkująca właśnie tego typu rzeczy, najczęściej na licencjach popularnych filmów i seriali. Wyróżniają się tym, że są to słuchowiska o bardzo wysokiej jakości produkcji. Mnie to bardzo zafascynowało i sam zapragnąłem zrobić coś podobnego. Tym bardziej, że pisałem już powieści, opowiadania, scenariusze do komiksów, słuchowisk jeszcze nie pisałem i pomyślałem, że może być to dla mnie całkiem niezłe nowe wyzwanie. Uderzyłem z tym do Dawida. Dawid jako profesjonalny inżynier dźwięku, operator dźwięku, nie wiem, jaka jest formalna nazwa tego.
Jak zwał, tak zwał.
No dokładnie. Człowiek od dźwięku, dźwiękmen. Dawid był na tak i tym sposobem zaczęliśmy coś tam kombinować. Pierwsze koty za płoty. Najpierw, jak wspomniałeś, było Planetoid. Ono w sumie nadal jest zamrożone. Ja cały czas pracuję nad scenariuszem do sequela tego słuchowiska i w swoim czasie ono prędzej czy później wypłynie, ale no tak jak mówię, najpierw było Planetoid, potem zaczęliśmy tworzyć inny projekt, który też zakończył się sukcesem, ale po tych właśnie dwóch projektach, Planetoid i Perdition, uznałem, że akurat mamy już tyle umiejętności, że możemy zacząć robić coś poważniejszego. I właśnie tym czymś poważniejszym są opowieści osobliwe.
Tak, to troszkę właśnie tak jak Michał opowiedział tutaj, to trochę tak właśnie wyglądało, że pomysł wyszedł od Michała, Michał skontaktował się ze mną. No, znamy się od lat, więc jakby to taka była bardzo dobra droga do dobrej współpracy. Zaczęliśmy pracować właśnie nad Planetoid. No, sukces był taki umiarkowany, powiedzmy, ale na tyle zadowalający, żebyśmy faktycznie mogli pracować sobie nad czymś dalej. Więc tak jak Michał wspomniał, później było Perdition i opowieści właśnie osobliwe.
Jeżeli chodzi tutaj o opowieści osobliwe, to i w ogóle Planetoid, to tak wygląda jakby podział ról waszych w zespole jest taki, że Michał zajmuje się właśnie stroną taką twórczą, pisarską, można powiedzieć, tak? A Dawid, ty ogarniasz wszystkie rzeczy związane właśnie z realizacją tego projektu, taką reżysersko-dźwiękową.
Trochę tak, to znaczy to jest taki podział mocno uproszczony, bo wokół tego wszystkiego znajduje się jeszcze cała otoczka różnych dodatkowych zajęć, rzeczy, których no, musimy jakoś zrobić. Wiąże się z tym na przykład organizacja aktorów na przykład, zatrudnienie aktorów, żeby z nami w ogóle tutaj współpracowali, więc... No mówię, to jest dosyć mocno uproszczone, ale generalnie tak. To się sprowadza do tego, że Michał odpowiada za scenariusz, jak również za to, że po prostu ja jakby wykonuję to wszystko.
Składasz jakby wszystko w całość, tak już na ostatnim etapie produkcji, tak?
Tak, to mniej więcej właśnie tak wygląda, że...
Nie zapominajmy, że jesteś kompozytorem, że też cała muzyka, która znajduje się w słuchowiskach, jest twojego autorstwa.
Właśnie, miałem też zapytać, że tak powiem, w planie późniejszym o muzykę do słuchowiska, ale teraz już wiem, czyli Dawid ogarnia wszystkie jakby rzeczy faktycznie związane z dźwiękiem, łącznie z muzyką, to...
Tak, no oczywiście możemy później o tym jeszcze pogadać, tak, bo to wiadomo, tylko wzmianka jeszcze, ale to tak, to się sprowadza do tego, że poza tym, że jakby zbieram wszystkie nagrania, że robię montaż, całą realizację dźwięku, to również się sprowadza do tego, że jeśli jest potrzeba, żeby powstała jakaś muzyka, to również ja za to odpowiadam, tak.
No to jesteście samowystarczalni, można powiedzieć jednym słowem.
Tak, tak. Generalnie to się sprowadza do tego, że jesteśmy w stanie we dwóch jakby zrobić wszystko. No, no poza zagraniem rolu oczywiście.
Znaczy, no jakbyśmy się uparli, to też, ale to... Wolimy powierzyć to innym osobom, które lepiej tak, się czego
w tej roli. Tak, a propos tego, oczywiście w Planetoid nie chcieliśmy zatrudniać jeszcze bardzo ludzi z zewnątrz, więc graliśmy my we dwóch. No było to raz lepiej, raz gorzej, wiadomo, jak to z takimi amatorskimi aktorami. Więc bywało różnie. Aczkolwiek myślę, że sobie radziliśmy na tyle dobrze, że nie ma co narzekać. Ale generalnie jesteśmy samowystarczalni. Różnie ten podział wyglądał tutaj w przypadku opowieści osobliwych. Michał na przykład odpowiada za dobranie aktorów do ról, za kontakt z tymi aktorami. Wcześniej bywało różnie, bo na przykład w Perdition, pamiętam, to ja obsadzałem aktorów. Więc to bywało tak różnie i to się tak troszkę wypracowuje w sposób naturalny z biegiem czasu. No i to się sprowadza właśnie do tego, że jesteśmy takim dwuosobowym, samowystarczalnym zespołem.
Wasze inspiracje takie, można powiedzieć, gatunkowe z początku dotyczyły takiej awanturniczej fantastyki kosmicznej, chyba z tego, co tak rozpoznałem do tej pory, Planetoids. Później przechodziły właśnie do coraz takich mroczniejszych klimatów i opowieści osobliwe związały się z literaturą grozy. Czy właśnie tutaj, Michał, można też ciebie podpytać, bo ty sam mówiłeś, że wcześniej też pisałeś i powieści, i opowiadania. Czy to właśnie też fantastyka zawsze w jakiś sposób dominowała to, co tworzyłeś, i czy masz jakby takie rozróżnienie, że na przykład, nie wiem, bardziej czujesz i wolisz się realizować jako autor grozy, czy też właśnie szeroko pojętej fantastyki, albo nawet po prostu science fiction?
To jest właśnie interesująca sprawa, ponieważ opowieści osobliwe to jest mój właściwie debiut gatunkowy, jeśli chodzi o horror, szeroko pojmowaną grozę.
Trzeba jeszcze powiedzieć, że pierwszy odcinek nawet nawiązywał do science fiction zresztą, bo jest to właśnie taka groza kosmiczna.
Otóż właśnie. I opowieści osobliwe polegają właśnie na tym, że generalnie pomysł, by opowieści osobliwe były antologią horroru, szeroko pojmowanej grozy, wziął się stąd, znaczy z kilku rzeczy. Przede wszystkim z tych tradycji, tych antologii grozy typu Strefy Mroku, oczywiście absolutnie nie porównując się z tą mistrzowską antologią, czy innymi tego typu antologiami telewizyjnymi, radiowymi, starymi słuchowiskami, pulpowymi opowieściami w takim lovecraftowskim stylu. I to wszystko zaczęło mi się powoli układać w taką pewną koncepcję i gatunek grozy jest o tyle wdzięczny tym gatunkiem, że jest bardzo pojemny, że to można... Grozę można ograć na przestrzeni każdego gatunku. Zrobić horror science fiction, można wrzucić w fantasy, jeśli się człowiek uprze, w kryminał, w thriller psychologiczny. Zawsze ta groza. Groza nawet nie jest tyle gatunkiem, co konwencją i to konwencją bardzo wdzięczną, bo z jednej strony jest dość łatwa, ale z drugiej jest też bardzo trudna. Łatwa jest dlatego, że strach jest bardzo łatwo wzbudzić, taki typowy odruchowy strach. Trudna jest natomiast dlatego, ponieważ strach wzbudzić w sposób oryginalny, nietypowy, nowatorski jest akurat trudno, ponieważ ten gatunek, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo pojemny i wiele osób to robiło przed nami. Czy da się zrobić coś nowego w tym względzie? Według mnie się da. I takie właśnie wyzwanie postawiłem sobie w opowieściach osobliwych. Zrobić coś interesującego z horrorem. Oczywiście wcześniej interesowałem się horrorem raczej słabo, dlatego na rzecz opowieści osobliwych zacząłem się intensywnie dokształcać w tym gatunku. Oczywiście szybko nadrabiać te najbardziej kanoniczne, najbardziej warte poznania opowieści, zarówno filmowe, jak i literackie, jak i oczywiście słuchowiskowe. I było to dla mnie, i nadal jest. Jest to dla mnie doświadczeniem bardzo przyjemnym, intrygującym, odświeżającym. Lubię horror, polubiłem horror właśnie pośrednio dzięki opowieściom osobliwym.
A czy właśnie nie było też trochę tak, że tutaj właśnie wspominałeś, Michał, o takich inspiracjach tymi dawnymi słuchawiskami. Ja tutaj pierwsze, co w ogóle nasunęło mi się na myśl, to było to, że dawniej tam z początkiem, znaczy nawet nie początkiem, ale to były czasy chyba jakoś tak okołowojenne, już po II wojnie światowej powstawały właśnie słuchowiska, które później jakby stawały się inspiracją często właśnie dla serialu Strefa Mroku. I czy właśnie to też nie było jakiegoś typu twoją inspiracją taką po części, bo tak jak wspominałeś, może w ogóle byś przytoczył właśnie ewentualnie jakieś takie najbliższe tobie słuchowiska, które zapadły ci w pamięć.
Ale ogólnie szeroko generalnie, czy właśnie z tamtego okresu?
Ponieważ... Nie, szeroko, bo tutaj też wspominałeś o wielu innych. No zresztą też możemy wziąć pod uwagę też takie nawet polskie słuchowiska radiowe, które też kiedyś były, czy to właśnie w obrębie kryminału, czy też lekko takie opowieści grozy zahaczały.
No zdecydowanie. Akurat jeśli chodzi o polskie radio, ono ma dość bogatą bibliotekę słuchowisk. Szkoda, że teraz ten temat, oczywiście śledzę ten temat na bieżąco i on trochę przymiera. Te słuchowiska są dość wtórne i, no jeśli mogę tak powiedzieć, niespecjalnie odkrywcze, ale kiedyś na przykład Piotr Franceschi w roli Sherlocka Holmesa w świetnych słuchowiskach z lat 60. i 70. tego naprawdę trzeba posłuchać. To wszystko jest na YouTubie. No może nie wszystko, ale bardzo wiele rzeczy jest na YouTubie.
Tak, jest bardzo dużo.
I naprawdę zachęcam. No i właśnie, no poza tym Franceschi, to jest klasa sama w sobie. Ze słuchowisk, które lubię, równolegle ze Strefą Mroku wychodziły również słuchowiska właśnie Strefy Mroku. Niewiele osób o tym wie, one są legalnie i za darmo dostępne na oficjalnej stronie właśnie tego typu inicjatyw. Kilka słuchowisk zawsze jest rotacyjnie udostępnianych za darmo. Warto. Mnie zapadło szczególnie w pamięć bardzo interesujące, znaczy bardzo intrygujące słuchowisko o manekinach. Niestety tytułu nie pomnę. Może uda mi się jakoś jeszcze się do niego dogrzebać i podać później. W każdym razie to. I jeśli chodzi o trochę nowsze produkcje, to wspomniany już Big Finish wypuściło serię horrorów opierających się o postać Doriana Greya.
O.
Naprawdę również bardzo zachęcam. Jest to pewna subwersja oryginalnej powieści o Dorianie Greyu. Dorian przeżywa i przez cały XX wiek spotykały go różne intrygujące rzeczy. Jest to rzecz taka mroczna, taka bardzo w takim wiktoriańskim stylu.
Świetna sprawa, nie słyszałem.
Naprawdę świetna sprawa. Confessions of Dorian Gray, wyznania Doriana Greya. Kilka odcinków można nawet pobrać nieodpłatnie ze strony bigfinish.com, do czego oczywiście serdecznie zachęcam, świetna rzecz. I właśnie dzięki Dorianowi Greyowi uznałem, że dość warto. Że warto się zainteresować tego typu twórczością i spróbować samemu coś zrobić na miarę naszych możliwości.
Jeżeli chodzi właśnie o słuchowiska, w tej chwili też od pewnego czasu jest coś takiego, że następuje moda na audiobooki szeroko pojęte. Ludzie wiadomo, teraz dużo pracują, część ludzi spędza dłuższy czas na przykład gdzieś nawet w korkach w miastach, można powiedzieć, że takie sytuacje bywają i z tego co ja wiem przynajmniej i sam też tak robię, często słucham audiobooków właśnie w czasie podróży. Czy myślicie właśnie, że w jakiś sposób teraz jest coraz większa jakby moda na te słuchowiska? Czy wy to też odczuwacie? Czy jakieś zainteresowanie ze strony ludzi, jakiś odzew do was idzie pod tym kątem?
Jakieś zainteresowanie na pewno jest. No, gdyby nie było, to byśmy pewnie zrezygnowali po pierwszym projekcie. Sprawa wygląda tak, że jest z tym dosyć różnie. Nie do końca wiem, z czego to wynika, bo czasami jest tak, że tworzymy odcinek, który bardzo szybko zbiera pewnego rodzaju odzew, a potem bywa różnie. Często jest tak, że dochodzą do nas słuchy, że ludzie czekają na kolejny odcinek chociażby, że wyczekują i tak dalej, i tak dalej. Po czym jak pojawia się ten odcinek, to znowu jest taki brak odzewu, więc bywa różnie i to jest takie ciężkie do przewidzenia, ciężko w ogóle jakby powiedzieć coś więcej na ten temat, co by miało jakieś znaczenie. Na pewno jest tak, że faktycznie da się ludzi zainteresować i ludzie faktycznie tego chcą. Tak jak wspomniałeś, ludzie tutaj żyją coraz szybciej. I jednak fajnie jest mieć coś w słuchawkach takiego fajnego, innego niż muzyka. A czytanie chociażby książki w komunikacji miejskiej też jest czasem kłopotliwe. Więc na pewno to jest taka dosyć żyzna gleba jeszcze. Co będzie dalej, to zobaczymy. Na razie pracujemy i myślę, że ten odzew, ta popularność będzie powoli, ale myślę, że stopniowo jednak będzie sobie rosła.
Ja takie mam jeszcze teraz pytanie i uwagę w sumie trochę do tego, co Dawid powiedziałeś, bo ja też obserwując, wiadomo, tam poczynania audycji opowieści osobliwych słuchowiska, widziałem tak, że owszem, pojawiają się nowe odcinki, wtedy wy tak promujecie ten odcinek, powiedzmy, wrzucacie go i tak dalej, ale na przykład czy właśnie nie jest coś takiego, że przydałoby się opowieściom osobliwym trochę takiego marketingu, że tak powiem, stałego, żeby coś tam zawsze się działo, nie wiem, tu jakiś trailer, tu zapowiedź, tu jakaś tam głupia zajawka, czy coś takiego, w cudzysłowie oczywiście mówię głupia, pod tym kątem, żeby dawać ciągle o sobie znać, ponieważ chyba też jest trochę tak, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie oboje, że po prostu jeżeli ktoś raczej tak daje rzadziej o sobie znać, to jakby nie istnieje w takim jakby głównym tym streamie, który obserwują nawet sympatycy takiej inicjatywy. Nie wiem, czy nie tutaj tkwi trochę takie jakby no, niedopatrzenie, które pozwoliłoby wam pewnie ściągnąć większą rzeszę ludzi.
Trochę tak, na pewno masz rację, bo takie podejście, które ma utrzymać jakby zaciekawienie w taki właśnie sposób, wrzucanie tutaj właśnie jakiś tam dodatkowy materiał, tutaj właśnie jakaś zajawka i tak dalej, to widać przede wszystkim na przykład u youtuberów. Także to tak, to jest faktycznie dobry sposób. Problem polega na tym, że ciężko jest przekształcić słuchowisko na jakiś taki właśnie materiał, który miałby podtrzymać to zainteresowanie. My wypuszczając na przykład ten drugi nasz projekt, Predition, oczywiście tutaj praca trwała miesiącami, więc żeby podtrzymać to przy życiu, to faktycznie my wtedy robiliśmy zapowiedź, robiliśmy trailer. Robiliśmy różnego tego typu rzeczy. Mamy w planach też robienie takich rzeczy w drugim sezonie opowieści osobliwych, żeby faktycznie wypuszczać trailery, wypuszczać jakieś takie zajawki małe. Nie zrobiliśmy tego jeszcze do pierwszego odcinka drugiego sezonu, ale to w zasadzie wynikało z tego, że chcieliśmy jak najszybciej skończyć pierwszy odcinek, żeby go jak najszybciej wypuścić, żeby jak najszybciej ruszyć z tym drugim sezonem.
Właśnie, bo ta przerwa pomiędzy sezonami była dość długa i dlatego tak, chcieliśmy sztucznie przedłużać właśnie tego.
Tak. To, o czym tutaj wspomniałeś, wynika też z tego, że no, doba niestety ma swoje ograniczenia. No, mamy tylko 24 godziny, tak. A my zajmujemy się, wiadomo, setką innych rzeczy jeszcze poza tym. A wspomnieć trzeba, że wyprodukowanie jednego takiego odcinka to jest naprawdę kupa czasu poświęconego. Nie wiem, jak to się tak, powiedzmy, godzinowo rozkłada od strony Michała, ale podejrzewam, że na pewno dużo. Do tego dochodzi cały proces nagrywania aktorów, gdzie zależni jesteśmy od tego, jak sprawnie oni to nagrają. A wiadomo, tutaj my nie posiadamy budżetu, nie mamy funduszy, więc tak naprawdę nie możemy tutaj nikogo przyspieszać. No i potem przychodzi proces realizacji montażu, gdzie wyprodukowanie jednego odcinka już takie powiedzmy czysto mojej technicznej roboty. No to jest takie dwie doby siedzenia od rana do wieczora, także...
Ty tak sprytny jesteś i szybki.
Tak, to wydaje mi się, że jest i tak szybko, a mimo wszystko to jest przede wszystkim i tak sporo. To jest i tak poświęcony jeden mój weekend na same takie właśnie rzeczy montażowo-realizatorskie. Także musimy też brać pod uwagę to, że niestety i tak na to, co robimy, poświęcamy naprawdę kupę czasu.
No ja się domyślam, bo ja tutaj jeszcze, wiesz, biorąc pod uwagę, jako że sam zajmuję się też sprawami dźwiękowymi różnego rodzaju, to sobie myślę, bo tutaj tak, trzeba dobrać efekty specjalne, trzeba dobrać muzykę, dźwięk, to jejku, to jest strasznie dużo roboty właśnie.
Nie wspominając na przykład o tym, jak długo trwały na przykład prace przy drugim projekcie, czyli właśnie przy Perdition. To jest słuchowisko, które trwa troszkę ponad 1,5 godziny.
Mhm. Ale ty tam napisałeś całość? Dźwiękowo.
Tak, i gdzie no właśnie doszła...
Mógłbyś płytę wydać, naprawdę.
O. Postawiliśmy sobie troszkę za cel, żeby tam była nasza oryginalna muzyka, więc prace nad Perdition trwały łącznie chyba z 8 miesięcy i to były takie prace mocno wytężone. Tam było dużo nagrywania i aktorów i dużo montażu, no bo przecież zmontować to wszystko materiał 1,5-godzinny. To też jest dużo. A dochodzi jeszcze właśnie komponowanie muzyki, także no wydaje mi się, że i tak poświęcamy na to dużo czasu. Gdyby przyszło nam jeszcze robić właśnie takie rzeczy typu trailery.
Musicie mieć jakiegoś menadżera takiego, wiesz, który by się tym zajął po części.
Tak, tak. Może by to wszystko było fajne i sprawne i pojawiały
się... Ale z drugiej strony kolejna osoba zamieszana w projekt, każda kolejna osoba zamieszana w projekt to jest jeszcze trochę więcej czasu, jeśli chodzi o przepływ informacji, więc nie jestem pewien, czy to akurat byłoby tak bardzo sensowne.
Poza tym no nie ma się też co oszukiwać, kolejna osoba to jest kolejna jakby tutaj presja na nas, że ktoś tutaj nie zarabia na tym i tutaj jest jakaś odpowiedzialność też, tak? My tutaj jako twórcy tego projektu możemy sobie postanowić, że okej, my nie za to nie bierzemy żadnych pieniędzy. Ale gdyby doszła kolejna osoba, to by pojawiło się takie... No jednak komuś się nie płaci, a ktoś tutaj poświęca czas, więc no to jest takie nie do końca fajne uczucie, które i tak mamy wobec naszych aktorów, więc myślę, że nam wystarczy.
Szczególnie, że oni naprawdę dają z siebie wszystko i tak jak Dawid mówił, że no, nie mamy żadnego moralnego ani jakiegokolwiek innego prawa ich popędzać, a oni i tak wszystko niemal zawsze odsyłają na czas, a jak nie odsyłają na czas, to mają dobry powód, żeby nie odesłać i zawsze jakoś to idzie, więc... W tym miejscu naprawdę chciałbym podziękować naszym aktorom, właściwie współtwórcom słuchowisk, więc to są świetni ludzie, których szczęśliwie udało nam się znaleźć i zgromadzić na tyle dużo, że jakoś to wszystko razem idzie.
Tak, tym bardziej, że my możemy im tylko zapewnić tutaj coś fajnego, fajny projekt, w którym oni biorą udział, czy coś, czym mogą się po prostu pochwalić. My staramy się to jakoś w miarę naszych sił wypromować, żeby mogli się pokazać, a jednocześnie, żeby tutaj moja działka, no żeby brzmiali tutaj no jakoś w miarę sensownie. No,
wiemy też, że przynajmniej niektórzy z nich chcą kontynuować karierę zawodową, więc zawsze tam mają coś do CV. Ja wiem, że praca za wpis do CV to jest zmora dzisiejszych czasów, ale no, dzisiaj naprawdę nie mamy żadnych innych form gratyfikacji dla nich.
Właśnie tutaj wspominacie o tych aktorach, którzy biorą udział w opowieściach osobliwych. Wielu z nich jest jakby stałymi współpracującymi z wami osobami, ale też zdarzają się wam goście. Jak w ogóle właśnie rozkłada się sprawa? Ja już wiem właśnie, bo miałem jakby gdzieś tam z tyłu głowy pytanie o to, kto zarządza projektem opowieści osobliwych, ale już wiemy doskonale, że wasza dwójka i podział ról też znamy, ale właśnie jeżeli chodzi o pozostałych członków ekipy, czyli właśnie aktorów tych stałych i tych dochodzących, to jakby z jakich środowisk wynaleźliście tych ludzi? Czy to też byli wasi znajomi, czy po części też gdzieś w miarę tworzenia waszych projektów spotkaliście te osoby i udało się wam przekonać do współpracy?
To było tak, że my w sumie jak zaczęliśmy, To tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie chcieliśmy bardzo zatrudniać tutaj aktorów z zewnątrz, więc sami sobie byliśmy aktorami. Później przyszedł ten projekt Perdition, który był dosyć sporym projektem, również w kontekście ilości aktorów. I tutaj...
To było różnie, ściągaliśmy podcasterów, znajomych, kogo się dało.
Tak, mieliśmy no, tyle ról do obsadzenia, tam było około 12 głosów. Więc mieliśmy możliwość zarówno tutaj zatrudnić jakichś naszych tutaj przyjaciół, którzy chcieliby spróbować swoich sił w czymś takim. I mieliśmy możliwość tutaj zaprosić podcasterów, którzy uznali najwidoczniej, że to byłaby fajna frajda. A jednocześnie tutaj no jest okazja do takiego wypromowania się. Bo wiadomo, jeśli podcaster bierze u nas udział w naszym projekcie, no to wiadomo, że się pochwali swoim znajomym, pochwali się w swoim podcaście, a my jednocześnie mamy tutaj fajny głos, fajną osobę, która z reguły już
transakcje wiązane.
Głosowo wie, co robi, tak? Więc tak, pomagamy sobie tutaj troszkę tak nawzajem, więc to tak bardzo fajnie wychodziło. W Perdition mieliśmy, tutaj warto chyba wspomnieć, z takich dosyć znanych naszych podcastów internetowych, było parę osób z...
To może się przedstawiać oczywiście, bo to też bardzo fajnie poznać właśnie jeszcze inne podcasty, innych twórców.
dosyć często zresztą pojawia się u nas właśnie z Radia SK, pojawia się Mando.
Mando zawsze jest na posterunku, kiedy jest potrzebny. Tak, to tak. Trzeba mu przyznać.
Pojawia się.
Kiedy ten człowiek śpi, bo on chyba nagrywa te podcasty, tłucze jeden dziennie, więc... Kosmos.
Tak, tam w ogóle, jeżeli chodzi o cały konglomerat podcastowy, który tam powstał, no to tam jest szaleństwo. To człowiek nie nadąży słuchać tego, jak oni nagrywają.
Dokładnie. Tak, sporo się zrobiło. Tak, więc Radio SK u nas gościło, był również Skóra z Radio SK, był Michał Kowal z Masy Kultury. Kto tam
ktoś tam z Myszmasza jeszcze był.
Tak, Mysza z Myszmasza.
A, no tak, tak. Mysza faktycznie, Mysza była.
Pojawiał się Jerry z Jerry Stales i już
jeszcze kilka osób, których...
Pojawił się jeszcze Dawid Maron z podcast.
O, a, tak.
To był finish Perdition.
On był nie, ja bym go jeszcze sprowadził do jakiegoś projektu, ale niestety nie odpowiada na moje maile, więc może...
Może się obraził.
Jeśli się na mnie za coś obrazi, chętnie bym go jeszcze powitał o powieściach osobliwych, bo oczywiście. Fajnie grał głosem.
Tak, żartuję, fajnie, wszyscy się zresztą bardzo fajnie sprawdzili. Zresztą uważam, że w ogóle całe Perdition było bardzo fajnym projektem takim aktorskim, mimo że wszyscy jesteśmy absolutnymi amatorami. Fajnie bardzo to wyszło. Jeśli chodzi o opowieści osobliwe, no to tutaj no zadanie jakby obsadzania ról, tak jak już wspominałem, przejął całkiem Michał, więc tutaj Michał może więcej opowie.
Może opowie. No cóż, w opowieściach osobliwych zacząłem się zastanawiać, gdzie możemy znaleźć ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie grania głosem. Nie wiem, zacząłem szukać po YouTubach, po forach internetowych i okazało się, zupełnie niespodziewanie dla mnie, że w Polsce istnieje pewna subkultura osób, które zajmują się amatorsko tworzeniem dubbingów. Nieprofesjonalnych dubbingów do, nie wiem, do przerwników filmowych z gier wideo albo do fragmentów filmów i seriali animowanych, czy nawet aktorskich. Są to ludzie, którzy tam poświęcają czas na tego typu zabawę. Odezwałem się do kilkunastu z nich. Odzew był całkiem niezły. Zapytałem, czy chcieliby wziąć właśnie udział w tego typu przedsięwzięciu. Kilkoro było zainteresowanych. Właśnie w ten sposób zaczęła się tworzyć siatka aktorów rotacyjnych z opowieści osobliwych.
No tutaj warto wspomnieć też, że w opowieściach osobliwych nadal zatrudniamy tutaj co jakiś czas kogoś znajomego, kto też by się tam chciał jakoś tam pojawić i kto by się tam troszkę nadawał chociaż do danej roli. Także no, tak jak już tutaj zebraliśmy to wszystko, to wydaje się, że mamy całkiem sporą właśnie taką siatkę ludzi, którzy chcą się udzielać, którzy dają radę, którzy...
Mają z tego frajdę.
Tak, mogą podołać i mają przede wszystkim z tego frajdę, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, no nie jesteśmy w stanie zapewnić tutaj żadnych funduszy, bo projekt w żadnym momencie nie zarobił. Także przede wszystkim zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy, łącznie ze mną i z Michałem tutaj czerpali przede wszystkim ogromną frajdę z tego wszystkiego, a jakość wychodzi przy okazji tak naprawdę.
Tutaj akurat w sprawie zarabiania na projekcie, to ja trafiłem jeszcze na jedną taką informację u was na blogu, bodajże wy chyba Planetoid, to jeszcze było wtedy, gdzie mieliście w planie uzbierać jakieś fundusze na profesjonalne nagranie właśnie słuchowiska za pomocą Kickstartera. Czy taki właśnie projekt wystartował, a jeżeli nie, to czy właśnie takie coś macie w planie i co by się z tym ewentualnie wiązało? Czy na przykład wydanie płytowe takiego słuchowiska?
To znaczy tak, myślę, że jeśli, tak jak już wspomniałeś o wydanie płytowe, nie wiem, czy to ma sens, tak naprawdę ja widzę i po sobie. Tak, ja widzę i po sobie i po znajomych, że płyty trochę odchodzą w odstawkę, jednak najfajniejszą formą już chyba jest po prostu posiadanie czegoś w formie takiej typowo cyfrowej. Natomiast jeśli chodzi o sam Kickstarter, nie do końca wiemy, nie do końca umiemy przewidzieć, jaki to by miało odzew, jakie by były tego efekty. Więc na razie się troszeczkę z tym pomysłem wstrzymaliśmy. To też się wiąże z tym, że tak naprawdę uruchomienie Kickstartera, uruchomienie takiego projektu właśnie takiego zbiórkowego.
No Kickstarter tutaj swoją drogą, bo jeszcze są teraz już w Polsce.
No jest multum teraz takich właśnie. Tak, tak. Mhm. Ale to się wiąże z tym, że tak naprawdę, żeby uzbierać jakieś fundusze, to i tak musimy mieć zebraną bazę fanów, którzy będą chcieli nas wesprzeć. Więc i tak musimy mieć troszkę takich produktów, z którymi możemy się reklamować. Tak naprawdę takich dobrych jakościowo, fajnych rzeczy. No, mamy tak naprawdę tylko pierwszy sezon Opowieści Osobliwych. Mamy Perdition, które no jeszcze w paru momentach tam leżało pod paroma kwestiami, ale generalnie jest w porządku. Ale koniec końców i tak nas to sprowadza do tam liczby bodajże, nie wiem, 300 polubień na Facebooku. Więc wydaje mi się, że to jeszcze nie jest może dobry moment na uruchomienie takiej właśnie zbiórki funduszy, za które będziemy coś tam mogli zrobić. Aczkolwiek gdzieś z tyłu głowy myślę, że będziemy to mieli i gdzieś będziemy rozważać, jaka będzie
jeśli
ostateczna
decyzja.
Jeśli
pojawi się dobry pomysł, jeśli pojawi się jakaś okazja, to na pewno spróbujemy tej formy sfinansowania naszej działalności. Póki co ciężko pracujemy nad tym, żeby wyrabiać sobie renomę.
Tak.
Tutaj sprawa kolejna właśnie jest związana z tym, co też sami trochę zauważyliście, że tak między jednym a drugim odcinkiem Opowieści Osobliwych mija trochę czasu. Teraz rozpoczęliście drugi sezon, już bodajże od premiery pierwszego odcinka Niebieskiego Przycisku, to bodajże też już chyba z miesiąc czasu minął, o ile się nie mylę. Właśnie w jakich odstępach czasowych myślicie prezentować kolejne odcinki sezonu drugiego i czy macie już jakąś pulę tych odcinków, które jesteście pewni, że będzie tyle, a nie więcej? Czy to będzie również 6 odcinków, tak jak poprzednim razem, tak będziecie zamykać formułę, czy trochę inaczej?
Jeśli chodzi o to, kiedy wyjdzie następny odcinek, to ja już na przykład wczoraj, przedwczoraj dostałem od Michała informację, że są gotowe nagrania. O. Więc ja prawdopodobnie w poniedziałek zacznę sobie powoli już pracować. Myślę, że zajmie mi to no, góra tydzień, więc podejrzewam, że może nawet pod koniec stycznia już będziemy próbowali zrobić premierę kolejnego odcinka. Więc myślę, że to będzie wychodziło tak miesiąc, półtory miesiąca. Wszystko zależy też od tego, jak będą się rozchodziły nasze życiowe, prywatne sprawy, jak będzie tutaj powstawał pomysł na scenariusz, bo wiadomo, że każdy też może, również genialny Michał tutaj może mieć swój jakiś zastój. Chodzi o to, że bywa różnie, więc my nie jesteśmy bardzo w stanie przewidzieć tego, co ile wyjdzie odcinek. My robiliśmy coś takiego przy Planetoid, że wychodził odcinek co tydzień, ale zanim wyruszyliśmy z premierą, to już wtedy, pamiętam, mieliśmy chyba 4-5 odcinków przygotowanych, czyli pół sezonu tak naprawdę.
No właśnie, bo to w tą stronę, tak można powiedzieć, profesjonalnie by powinno iść, no nie?
Tak,
ale Planetoids miał ile? 4
tyle, że Planetoids, no trochę więcej, to było tam około 7 minut na odcinek. Więc to się dało dosyć szybko zrealizować, tym bardziej, że nie byliśmy uzależnieni od zewnętrznych aktorów.
Posiadaliśmy, nagrywaliśmy, puszczaliśmy.
Tak, my byliśmy sami, my nagraliśmy, my to robiliśmy i było tyle. Natomiast no tam co prawda dochodził Mando, od któregoś odcinka się pojawia trzeci aktor.
Ale Mando nie jest żadnym problemem.
Ale Mando jest sprawny człowiek i szybko robił wszystko na czas. Także wtedy to było możliwe. Natomiast z Opowieściami Osobliwymi problem jest w tym, że to są odcinki, które najkrótszych, których chyba zrobiliśmy, trwało 26 minut.
Tak, one są około
tak mi się wydaje. Tak, więc odcinki trwają około te pół godziny i to jest bardzo długi montaż, bardzo długi proces realizacji dźwięku, bardzo długi proces masteringu tego. Również nagrania trochę trwają, musimy trochę jednak z zapasu takiego czasowego dać aktorom. No i z racji tego, że tutaj każdy odcinek jest większym projektem, to ciężko przewidzieć tutaj wszystko czasowo. A tak jak wspomniałeś, troszeczkę myśleliśmy nad tym, żeby zanim ruszyć tutaj z premierą drugiego sezonu, żeby mieć te 3 odcinki gotowe.
Może problem z trzecim sezonem miał się uda.
Tak, ale problem tutaj się znowu pojawia ten sam, że jeśli zrobimy 3 odcinki i dopiero zaczniemy myśleć o premierze, to tak naprawdę ta przerwa między sezonami wydłuża się.
Tak, no, tak, tutaj byłoby strasznie
dużo
długo.
Za dużo. Także no niestety odpuściliśmy i w tym sezonie coś takiego i planujemy, myślę, że będzie to wychodziło tak około te półtory miesiąca czasu między odcinkami, ale no, no nie możemy tutaj złożyć niestety żadnych deklaracji.
A Michał, ty jak pracujesz właśnie nad scenariuszami, to masz już gotowe mniej więcej rzeczy związane z drugim sezonem? Jakieś ogólne założenie wszystkich scenariuszy, czy też jeszcze na przykład kilka rzeczy dopiero kołacze ci się po głowie?
Wygląda to w ten sposób, że mam już scenariusze przygotowane do dwóch odcinków do przodu. Dwa kolejne mam rozgrzebane i będę je kończył w najbliższych dniach. Niestety nie mogłem się wcześniej nad tym pochylić. Teraz wszystko powinno ruszyć już z kopyta. I mam pomysł na finałowy. Więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Myślę, że spokojnie się ze wszystkim wyrobię już. Udało mi się ustanowić pewien tryb pracy nad kolejnym scenariuszem w ten sposób, że wiem mniej więcej, ile mi to zajmie i wiem, kiedy skończę, więc tu już jest jakiś progres.
A ważne też jest, że mniej więcej cały zarys sezonu już prawie gotowy, więc...
Nie, jeśli chodzi o pomysły na odcinki, to ja już mam zaplanowany na trzy sezony do przodu, co najmniej. I cały czas dochodzą kolejne pomysły, więc tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z klęską urodzaju, więc o to się nie należy martwić.
Michał, tutaj jeszcze ciebie też chciałem podpytać, bo wiadomo, że ty odpowiadasz za wszystkie scenariusze, ale też chciałem cię tak zapytać ogólnie o inspirację i czy wspomagasz się na przykład niektórymi jakimiś książkami, filmami, czy na przykład korzystasz też z pomocy innych autorów grozy. No ja tutaj akurat ze swoich przecieków, co mogę powiedzieć, no to wiem, że z Piotrem Borowcem tam jakieś konszachty miały miejsce i Piotr coś wspominał, że być może jeden z jego jakichś właśnie pomysłów też obejmiecie realizacją. No i tak na przykład z mojej strony osobiście drugi odcinek waszych opowieści osobliwych mocno kojarzy mi się z takim filmem z 72 roku, Horror Express bodajże, też takim opartym lekko o takie lovecraftowe motywy, no ale wasz był jeszcze taki bardziej lovecraftowy niż w ten film. Czy to nie były też takie jakieś inspiracje, o które mogę cię podpytać?
Jeśli chodzi o bezpośrednie inspiracje, to staram się ich unikać, ponieważ jeśli ktoś zrobił coś wcześniej niż ja, to zakładam, że zrobił to lepiej, więc nie ma sensu po nim powtarzać. Jeśli pojawiły się jakieś incydentalne, to właśnie wynikały raczej z tego mojego, no, z tego mojego solidnego doedukowywania się, jeśli chodzi o horror. Staram się bawić poszczególnymi pomysłami, sprawdzać co działa w medium słuchowiskowym, ponieważ słuchowisko jest specyficznym medium, w którym pewne gatunki działają lepiej niż w innych, a pewne nie działają w ogóle. I właśnie staram się celować w te pierwsze i unikać tych drugich, więc no jest dużo eksperymentowania. Skąd bierze pomysły? Nie wiem, mogę tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć wszędzie. Przeczytałem książkę, autor rzucił w narracji coś, czego nie rozwijał później. Ja uznałem, że fajnie byłoby zrobić coś w tym stylu, ale rozwinąć to w trochę inny sposób, trochę inaczej. I tak się rodzi pomysł do odcinka. Nie wiem, idę ulicą, widzę jakiś plakat reklamowy, na którym nie wiem, mamy wyszczerzonego demonicznie kuriera pocztowego i już mi przychodzi pomysł na właśnie na horror o psychopatycznym kurierze pocztowym. I no stąd się właśnie biorą pomysły i inspiracje. Bezpośrednich, tak jak mówiłem, staram się unikać, ale od czasu do czasu pozwalam sobie na małe hołdy w stosunku a to do Lovecrafta, a to do Stephena Kinga, jak to było widać w pierwszym sezonie. No w pierwszym sezonie był też ten odcinek, w którym mocno nawiązywałem do Kinga i oczywiście musiałem tam wsadzić Mando i całą ekipę Radia SK.
Tak, tak, ale to był taki stricte, można powiedzieć, hołd taki jakby niektórym opowieściom Kinga, więc to z założenia musiało być takie właśnie.
Jeśli chodzi o współpracę z innymi scenarzystami, z innymi twórcami grozy, ja jestem jak najbardziej otwarty. Właśnie od samego początku bardzo chciałem złowić Piotrka Borowca do tego projektu, ponieważ no, jest on jednym z bardziej utalentowanych i bardziej interesujących twórców polskiej grozy. Na szczęście okazał się entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu. Pokazał mi pierwszy szkic scenariusza, jest świetny. Nie mogę się doczekać, kiedy doszlifujemy go wspólnie i wypuścimy odcinek autorstwa Piotrka Borowca w opowieściach osobliwych.
Czyli jednak będzie.
Miejmy nadzieję, że tak.
Poza samymi słuchowiskami, opowieściami osobliwymi, Planetoids, Perdition, czy macie właśnie jakieś jeszcze inne inicjatywy, z którymi działacie na polu, no, można powiedzieć, szerokiej twórczości, tak? Czy na przykład Dawid też tworzy jakąś muzykę do innych projektów? Czy ty, Michał, też prowadzisz, bo chyba z tego, co wiem, prowadzisz bloga Mistycyzm Popkulturowy, tak?
Dokładnie tak. Dawid, może ty zaczniesz, ponieważ te twoje dokonania są bardziej takie, bardziej dźwiękowe. Ale właśnie jesteśmy w wywiadzie dla podcastu, więc...
No tak, to fakt. Tak, jeśli chodzi o projekty takie dźwiękowe, ale związane z czymś innym niż słuchowiska, to tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, pisałem muzykę na przykład do Perdition, do Planetoids. To się oczywiście tutaj troszkę rozszerza i piszę również muzykę tak, powiedzmy, czysto dla siebie. Dużo muzyki też napisałem tak, powiedzmy, na potrzeby takie sceniczne, powiedzmy, bo miałem swój udział i w różnych zespołach, i w różnych projektach takich typowo muzycznych.
To możesz zareklamować je ewentualnie albo nawiązać, bo nie wiem, czy to na przykład wiąże się z muzyką jakąś...
Jedna piosenka współautorstwa Dawida pojawiła się chyba w jednym słuchowisku, w Godzinie Wilka.
Tak, w Godzinie Wilka, jak pojawia się moment... No, włączenia muzyki przez radio, tak? W audycji radiowej pojawia się piosenka, to faktycznie jest to tam właśnie jeden taki mój projekt, taki mały, również dwuosobowy zresztą. Także różne takie rzeczy właśnie muzyczne robię. Pisałem muzykę również do takich może małych, takich bardzo niszowych studenckich filmów. Pisałem muzykę, w zasadzie to jestem w trakcie pisania muzyki do gry, która powinna się niedługo jakoś tam pojawiać. To będzie taka tekstowa gra trochę w stylu takich starych RPG. Także być może będę mógł się pochwalić czymś takim większym w jakimś tam najbliższym czasie. Do tego dochodzi taka praca typowo dla realizatora dźwięku, więc ostatni rok na przykład prawie cały spędziłem na planie filmowym, w różnych rzeczach, różnych projektach. No i to chyba będzie na tyle.
No cóż, u mnie z kolei, tak jak już było wspomniane, prowadzę regularnego bloga Mistycyzm Popkulturowy, zapraszam. Od czasu do czasu tworzę też komiksy razem z Kamilem Beterem, z Lupusem, który oczywiście również tworzy dla nas świetne okładki do powieści osobliwych. Jego również należy wyróżnić. Poza tym kilka lat temu ukazało się moje debiutanckie opowiadanie w Nowej Fantastyce. W tym roku ukaże się kolejne moje opowiadanie. Jeszcze nie wiem, czy w Nowej Fantastyce, czy w Nowa Fantastyka wydanie specjalne, ale wiem, że się ukaże, ponieważ już sprawa jest w toku, niemalże przyklepana. Nie zapeszajmy, ale no. W każdym razie jest bliżej wydania niż niewydania. Poza tym mam jeszcze kilka. Kończę pracę nad swoją drugą powieścią. Staram się wydać pierwszą, która utknęła w przewodzie wydawniczym nieszczęśliwie na dwa ostatnie lata, ale sprawa już powoli, bardzo powoli idzie do szczęśliwego rozwiązania w wydawnictwie Genius Creations.
O, to jedno z tych takich bardziej szanowanych przeze mnie, można powiedzieć.
O, no to bardzo mi miło, ponieważ to szanowane wydawnictwo niedługo opublikuje mój debiut powieściowy, więc... Cieszę się. No i poza tym różne okazjonalne projekty. Jakoś to leci.
Tak patrząc ogólnie na nasz krajowy rynek, podcastów faktycznie trochę zaistniało w naszej, powiedzmy, wirtualnym świecie polskiej kultury. Słuchowisk z kolei ja oprócz waszych... raczej nie znam wiele. Było chyba jeszcze takie słuchowisko, które zaczynało istnieć swego czasu, też chyba jakoś rok temu, Siewca Grozy, Siewca Zła. Wypadło mi teraz z głowy coś takiego. Czy wy sami na przykład dostrzegacie w Polsce na gruncie takim właśnie, powiedzmy, bardziej takim podziemnym, internetowym, jakąś konkurencję, którą... Konkurencję mówię oczywiście w cudzysłowie, ale kogoś, kto nie wiem, prezentuje się według was bardzo fajnie i kogo jakoś szanujecie, bo nie mówimy tutaj też o tych wielkich teraz firmach, chociaż wiadomo, że można zawsze nawiązać do nich, czyli do tej audioteki.pl i tak dalej, firm, które wypuszczają już słuchowiska na wypasie. Tak, tak, tak. Czy coś takiego też dostrzegacie i coś, co byście chcieli właśnie tutaj móc zaprezentować?
Istnieje kilka inicjatyw. Na YouTubie wypatrzyłem kilku youtuberów, którzy tłumaczą angielskie creepypasty na polski i próbują właśnie robić coś w stylu takich mini słuchowisk na ich podstawie. To są bardzo fajne rzeczy. Oczywiście brakuje czegoś na miarę opowieści osobliwych, niestety, ponieważ przydałaby nam się zdrowa konkurencja. Poza tym chcielibyśmy również posłuchać słuchowisk, których plot twistów nie znamy, więc no, z naszymi nam się to niestety nie udaje. Dawid, kojarzysz coś?
Prawda jest taka, że niestety albo stety, no chyba niestety nie ma takich jakby konkurencyjnych projektów. Chyba niestety dlatego, że fajnie by było właśnie tak jak Michał wspomniałeś, posłuchać czegoś, czego my nie znamy, tak? Nie znamy od wewnątrz i nie znamy w ogóle. To by było bardzo fajne doświadczenie w końcu. W końcu coś polskiego, takiego naszego, rodzimego, co by było i oryginalne i fajnie wykonane.
Druga sprawa może być też taka, że przecież że gdyby była powiedzmy ta konkurencja, to wtedy istnienie konkurencji jakby zawsze powoduje większą reklamę dla takiego nurtu, można powiedzieć. Tak
tak, poza
wydaje.
Tym samo to, że istnieje ktoś inny, kto się tym zajmuje, też napędza troszeczkę w ogóle rynek.
No więc, dokładnie. Właśnie.
Tak, tak, więc to myślę, żeby działało na naszą korzyść tak naprawdę. Także no trochę szkoda, że nie pojawiają się takie projekty. Jeśli się pojawiają, to z jednej strony fajnie, że ludzie faktycznie próbują, natomiast z reguły są to rzeczy jednorazowe, z reguły to są rzeczy, które no, nie są może do końca dopracowane scenariuszowo, w sensie to jest, zwłaszcza jeśli chodzi o horror, to jest no, nie lada wyczyn, żeby zrobić taki scenariusz, który nie będzie do końca przewidywalny. I jeszcze nie udało mi się takiego słuchowiska u nas w internecie znaleźć, ale no, przynajmniej tyle dobrego, że ludzie faktycznie próbują, że ktoś w ogóle się interesuje tym tematem. To jest dobry objaw.
W ogóle jak według was przedstawia się też, jak wy widzicie w ogóle rynek grozy w Polsce? Biorąc się za opowieści osobliwe i za właśnie ten typ gatunkowy, czyli gatunek horroru, no też chyba nie wchodziliście na taki zbyt łatwy grunt, więc raczej tutaj mówi się bardziej o pasjonackich projektach niż takich właśnie, które miałyby zasłynąć komercyjnie. Jak w ogóle właśnie wy widzicie ten rynek? Jakie pozycje, czy to książkowe, czy jakieś inne kulturowe wzbudzają waszą właśnie taką, no wasze uznanie, coś, co byście mogli z przyjemnością właśnie zaprezentować?
Cisza. Bo to jest ciężki temat, ciężkie pytanie zadałeś.
Nie, ciężki temat. Kilka tygodni temu napisał do mnie Szymon Cieśliński z podcastu Necropolitan.
Mhm, tak.
I od, no, my się znamy, ja czasami udzielam się również w Necropolitanie.
Tak, no właśnie, Szymon też kiedyś był jednym z aktorów bodajże w tej części. No nie.
Pojawił się na moment. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy. Temat zszedł na środowisko polskiej grozy. I z Szymasa wylało się. Kompletnie wylała się taka frustracja na ten polski rynek, jaki on jest okropny, że wszyscy sobie nawzajem słodzą, że nie potrafią stworzyć własnej środowiskowej nagrody bez zrobienia skandalu. Wszyscy są generalnie na siebie poobrażani i tak dalej. No i to jest mój właściwie jedyny bezpośredni kontakt ze środowiskiem polskiej grozy. Przez sfrustrowanego Szymasa. Ale już tak trochę poważniej, Piotrek Borowiec. To jest pierwsze nazwisko, które przychodzi mi do głowy, jeśli słyszę hasło Dobra Polska Groza. To jest jego ostatni zbiór opowiadań. Tytuł niestety umknął mi z pamięci.
Wszystkie białe damy.
Tak, tak, Wszystkie białe damy. Właśnie udało mi się w niego zaopatrzyć. Czytam, jest bardzo sympatycznie. Myślę, że powoli też zacznę trochę głębiej penetrować ten rynek, sprawdzić, czy są jacyś fajni autorzy, z którymi ewentualnie można podjąć współpracę, którzy chcieliby spróbować swoich sił w pisaniu scenariusza dla słuchowiska. Może właśnie opowieści osobliwe w przyszłości, taki mam niecny plan, by stały się takim ośrodkiem, w którym mijają się różni polscy autorzy, którzy pokazują, co mają twórczo do zaoferowania. Myślę, że byłoby fajnie. Póki co na razie sam to wszystko ciągnę. Na razie jest to póki co 100% autorska antologia, ale absolutnie nie wykluczam, że dojdzie do czegoś takiego, że zaczną regularnie pojawiać się inni scenarzyści, jeśli tylko pojawią się fajne scenariusze.
Jeszcze taka jedna rzecz, która tam kołata mi się w głowie, to nie wiem, czy tam będziesz, Michał, chciał, ale na przykład, czy byś mógł właśnie zdradzić mniej więcej tematykę tego, z czym jeszcze będziemy mieli do czynienia w dalszej części drugiego sezonu Opowieści Osobliwych?
Będzie dość strasznie, ponieważ odcinek, który przygotowaliśmy, który właśnie, jak już wspominaliśmy, mamy nagrania i Dawid niedługo przystąpi do montażu. Otóż w tym odcinku pojawi się najgorsza, najbardziej przerażająca kreatura, jaką można wyobrazić sobie w historii polskiej grozy. Będzie to potwór, z którym nikt do tej pory, jeśli chodzi o rodzimy horror, się nie mierzył. Będzie to stwór, który spędza sen z powiek wszystkim, zarówno małym, jak i wielkim tego świata. Otóż najnowszy odcinek Opowieści Osobliwych opowiadał będzie o trenerze osobistym.
Czyli coś mniej więcej, jak powiedziałeś o tym dostarczycielu paczek.
Tak, tak, właśnie nowy odcinek będzie opowiadał o pewnym bardzo nad ekstraordynaryjnym, że się tak wyrażę, coachu, czyli trenerze rozwoju osobistego, który ma bardzo interesujące poglądy na to, w jaki sposób można przerobić zwykłego człowieka na takie drapieżne, biznesowe zwierzę. I więcej nie zdradzę, nie chcę absolutnie...
Nie, ja też nie naciskam, właśnie byłem tylko ciekaw, po jakie wątki będziesz sięgał.
Tak, później oczywiście w kolejnych odcinkach pojawiły się zupełnie różne, tak jak do tej pory, zupełnie różne konwencje gatunkowe. Cały czas mam taką ambicję stworzyć horror w konwencji westernu. Już myślałem o tym od samego początku pierwszego sezonu i mam pewien zarys fabuły, ale to jeszcze nie jest to, co chcę stworzyć, więc czekam, aż pojawi się jakaś idea, która uzupełni tę konwencję.
Właśnie miałem się ciebie, Michał, pytać, bo tutaj, jak wcześniej wspominaliśmy, poprzedni sezon też miał takie jakby namiastkę łączenia gatunków, tak jak horror science fiction, ten ostatni odcinek, takie dark fantasy, też właśnie związane mocno z grozą, też różnego typu właśnie horror lovecraftowy. No i czy tutaj właśnie też będziesz gdzieś jeszcze gdzieś meandrował w tych takich różnych innych gatunkach, żeby łączyć z tym horror?
Absolutnie tak. Jeśli chodzi o horror, właśnie to jest w nim najlepsze, że jest konwencją, którą można wykorzystać w każdym innym gatunku, wymieszać i zobaczyć, czy stanie się coś ciekawego. Jeśli się stanie, to warto pogrzebać głębiej. Zdecydowanie będę poruszał się jeszcze w innych konwencjach, będę sięgał po rozmaite rzeczy, będę poszerzał tę wewnętrzną mitologię naszej antologii.
Właśnie, bo tutaj też jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że w waszych opowieściach czasami postacie, bo tam wcześniej było coś takiego, wyczytałem, gdzie pisaliście na swojej stronie, że to są, każdy odcinek jest jakby odrębną historią, aż to prawda, bo tak jest, owszem, ale gdzieś tam wewnątrz tych historii przenikają się niektórzy bohaterowie i to mnie właśnie bardzo zainteresowało. To było świetnym posunięciem w pierwszym sezonie, gdzie właśnie w dwóch bodajże odcinkach te osoby ze sobą się gdzieś tam przenikały i część historii. Nie wiem, czy to dobrze też odczytałem, ale tak.
Tak, zdecydowanie. Otóż jednym z powodów, dla którego tworzymy antologię, a nie na przykład taki serial ze ścisłą fabułą, która łączy wszystkie odcinki, jest właśnie to, że trudno jest stworzyć interesującą historię, jeśli jeden odcinek pojawia się raz na kwartał albo rzadziej, albo raz na miesiąc nawet. Poza tym zawsze dochodzi coś takiego, że nie wiem, może się wykruszyć jakiś aktor i wtedy co robić? Zastępować? Tworzyć nowy casting dla tej postaci?
No tak, to prawda.
I jest dużo problemów, jeśli chodzi o tworzenie właśnie opowieści ciągłej w takim trybie, w jakim my to robimy, więc logicznym rozwiązaniem jest stworzenie antologii, w której każda opowieść będzie o czymś zupełnie innym, z innymi bohaterami, nie powiązana z żadną inną, ale we mnie cały czas brzmiało takie pragnienie stworzenia jakiejś głębszej mitologii, która łączyłaby cały ten świat przedstawiony w coś spójnego. I póki co wygląda to i będzie wyglądało to tak. Absolutnie każdy odcinek można wybrać i posłuchać i cieszyć się nim w pełni, bez znajomości czegokolwiek poza nim. Natomiast w niektórych odcinkach, w zasadzie to we wszystkich, przewijają się pewne powracające motywy, zostały wspomniane wydarzenia z innych odcinków. Absolutnie nie ma to wpływu na zrozumienie fabuły, ale jeśli ktoś więcej wysłucha odcinków opowieści osobliwych, tym będzie miał pewien przejrzystszy obraz całego uniwersum. Pojawi się coraz gęstsza siateczka powiązań, które nawet jeśli nie wpływają na fabułę poszczególnych odcinków, to łączą całe uniwersum opowieści osobliwych w pewną całość. I moim zdaniem to bardzo, bardzo też przyjemne dla słuchaczy sposób na stworzenie pewnej spójności w słuchowiskach, ponieważ no, jeśli ktoś słucha pewnych odcinków, nagle usłyszy jakieś nawiązanie do odcinka, którego wysłuchał kiedyś wcześniej, więc od razu pojawia się taka wartość dodana.
Nie wiem, może to, dokładnie.
Może nie jest to... Znaczy to jest tylko oczywiście namiastka takiego spójnego uniwersum, raczej easter egg niż coś poważniejszego, ale myślę, że to jest interesujący pomysł.
No cóż, dzisiaj chyba przemeglowałem was na tyle, na ile miałem możliwości. Dziękuję wam za udział w Misterium Grozy. Jeżeli macie też coś jeszcze do dodania, tak ogólnie dla słuchaczy audycji, no to macie oczywiście tutaj ode mnie wasz głos. Jak wspomniałem, ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wy również będziecie mieli z tego zawsze jakąś frajdę i, no i też, że trochę ludzi spojrzy na was, czy też posłucha więcej.
Przydałoby się trochę więcej słuchaczy, ponieważ póki co wygląda to odrobinę depresyjnie.
No tak, trochę tak, no ale no, generalnie nie jest źle. Wiadomo, projekty sprawiają nam ogromną frajdę, tak jak już wspominaliśmy. Co możemy powiedzieć na końcu? No, na pewno zachęcamy do odsłuchania naszych projektów, do zapoznania się z opowieściami osobliwymi, a jeśli jakoś zachęcą, to również z naszymi starszymi projektami, które no, pewnie prędzej czy później, ale będą w jakiś sposób kontynuowane. Także serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi. No i chyba jesteśmy wręcz zobligowani, żeby podziękować wszystkim, którzy tutaj no, biorą udział dookoła w tym, tak, wszystkim naszym aktorom.
Lupusowi?
Tak, Lupusowi właśnie.
Zdecydowanie. Tak.
Dzięki więc. W dzisiejszym Misterium Grozy byli z nami Michał Ochnik i Dawid Banasiuk z Opowieści Osobliwych.
Tak, dziękujemy bardzo. Cześć. Do usłyszenia.
Iskra? W porządku? Wyglądasz dość blado.
Ostatnio źle sypiam.
Wiedziałam. Koszmary, prawda? Przyzwyczaj się. Jeśli będzie naprawdę źle, to mi powiedz. Mogę załatwić ci tabletki. Są trochę nielegalne, ale przynajmniej działają. W przeciwieństwie do tych prochów, które dostarcza nam dowództwo.
Dzięki, ale chodzi o coś innego.
Mów.
Jak ma na imię generał?
Co? I to spędza ci sens powiek?
Nie tylko. Kiedy mnie tu eskortował, zapytał, czy może mi mówić po imieniu. To chyba wbrew regulaminowi.
A, tutaj zasady są znacznie luźniejsze. Muszą takie być, bo inaczej nie dalibyśmy rady z tą całą presją, która na nas ciąży. Dowództwo to rozumie i dlatego daje nam fory.
Tak, ale...
Słuchałaś tych nagrań z Sanela, tak? Niech cię szlak, dziewczyno! I mnie zresztą też.
Ty też słyszysz ten dźwięk, prawda?
Sama nie wiem. Czasami, gdy przechodzę obok serwerowni i może przed snem. Ale to jeszcze o niczym nie świadczy.
Andrzej też to słyszał, tuż przed swoją śmiercią.
Andrzej?
Ten młody żołnierz, z którym rozmawiałam podczas ostatniego kryzysu.
Żołnierz. No jasne. Mogłam się domyśleć.
O co ci chodzi?
To się czasami zdarza.
Galna, o czym ty mówisz?
Nie dajesz rady, Iskra. To nie twoja wina. Nie jesteś ani pierwszym, ani ostatnim doradcą, który się załamał. Widywałam już to wcześniej. Ludzie wmawiają sobie niestworzone rzeczy, bo nie mogą sobie poradzić z tym całym stresem.
Sama w to nie wierzysz.
To bardziej wiarygodne niż jakaś konspiracja dowództwa, które ukrywa przed nami, że... właściwie, że co? Że tak naprawdę nie prowadzimy wojny?
Ty to powiedziałaś.
Tak. I sama słyszysz, jak to brzmi.
Nagrania Sanela...
Sanel nie miał żadnych dowodów. Tylko domysły. Ty to usłyszałaś i ci się udziela. Najwyraźniej mnie też. Iskra, dokąd idziesz?
Mam nadzieję, że wasze zainteresowanie opowieściami osobliwymi oczywiście mocno po tej audycji wzrośnie. A co ja wam mam do zapowiedzenia na zakończenie, to to, że kolejne Misterium Grozy z pewnością ukaże się szybciej, bowiem już czekają w kolejce opinie na temat dwóch ostatnio przeczytanych przeze mnie książek, które jak najbardziej zrobiły na mnie dobre wrażenie. Jedną z nich jest Tomasza Siwca, Tam, gdzie rozkwitają serca, drugą z kolei Droga do piekła Przemysława Piotrowskiego. Tak więc słyszymy się niebawem, a wam spokojnego wieczoru życzę i do spotkania przy 32. Misterium Grozy.